Szanowni Państwo, jeszcze chwilę. Czekamy na dyrygenta, na Macieja Tworka, ale pozwolicie Państwo, że powitam, jest z nami pani Elżbieta Penderecka. Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, że nas pani odwiedziła. To wspaniała sprawa. Jest już solistka, natomiast czekamy cały czas na dyrygenta. Pozwolicie Państwo, że zostawimy jeszcze chwilę czasu, bo też jak widzieliście doskonale, był to niezwykle wymagający utwór. Nie dla wszystkich wykonawców, dla dyrygenta szczególnie. Też utwór potężny, utwór, który niesie w sobie wiele różnego rodzaju niespodzianek, zasadzek dla wykonawców, ale jak widzicie Państwo, przeszło to idealnie i jeszcze wszyscy jesteśmy szalenie rozemocjonowani. Ja tutaj czekam na sygnał, czy już jesteśmy w komplecie, ale jeszcze nie, więc dlatego pozwolicie Państwo, że chciałam Was zapytać o to, jak Wam się podobało to wykonanie, ta prezentacja, ten utwór. Czy są wśród Was tacy, którzy słuchali już tego wielokrotnie?
Fenomenalne wykonanie, ponieważ słyszałem to jest czwarty raz. Nigdy tak w punkt, zawsze się gdzieś rozjeżdżało, ale dzisiejsze jest naprawdę fenomenalne i tu bafony nigdzie nie były tak do wysłyszenia, nawet na płytach, jak właśnie mieliśmy tę okazję posłuchać. Wszystko było całościowe, niebywale.
Bardzo dziękuję. Jest tutaj jeszcze jeden głos. Bardzo proszę.
Ja miałem okazję po raz pierwszy to usłyszeć i jedno słowo cały czas mi się po głowie chodzi. Monumentalne. Było coś wspaniałego. Niesamowite, takie mi słowa nawet. Niesamowite wrażenia z tym związane. Od samego początku miałem po prostu ciarki na skórze, jak słyszałem te wszystkie instrumenty tak współgrające. Dziękuję jeszcze raz.
Ja dziękuję za te wypowiedzi. Czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby dodać od siebie parę słów na temat tego utworu? Bardzo proszę, proszę bardzo.
Proszę Państwa, żadne słowa. Po prostu na wdechu, bez oddechu i trzymać oddech aż do końca. I to jest cudowne przeżycie. I za to dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, brawa dla Pani. Tak, tak, proszę Państwa, to jest niezwykły utwór, utwór, który jest naprawdę potęgą brzmienia. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę na nieprawdopodobną obsadę, jaka jest na estradzie. Tutaj nie tylko są trzy chóry, ponad 100 osób, ale tu jest olbrzymia orkiestra, też ponad 100 osób, plus dwie baterie orkiestrowe w lożach na górze, plus jeszcze właśnie grający na trąbce basowej, która ma oddawać tę barwę trąby jerychońskiej, którą doskonale słychać, a która jest rzadkością w ogóle w używaniu, jeżeli chodzi o instrumentarium. To jest niezwykle ciekawy utwór, utwór, który powstawał w połowie lat 90., dokładnie w 96 roku, a jego prawykonanie odbyło się dokładnie w styczniu 1997 roku w Jerozolimie. Dyrygował wtedy Lorin Mazel i w 2 miesiące później odbyła się polska prezentacja w Warszawie i dyrygował wtedy Kort. Szanowni Państwo, dostałam tutaj informację, że pan Maciej Tworek potrzebuje jeszcze chwilę czasu, ale może zaproszę na scenę panią Iwonę Hossę. Jest z nami, bardzo proszę. Witamy, pan Maciej Tworek.
Brawo.
Cześć. Gratuluję. Zapraszam. Krzysztof Penderecki połączył tych obydwu państwa. Pewnie dlatego, że Iwona Hossa należy do tych najbardziej ulubionych artystów, tych artystek, do których Krzysztof Penderecki dzwonił i pytał się: Iwona, czy dasz radę zaśpiewać ten najwyższy dźwięk? Bo jeżeli tak, to go zapiszę. No i właśnie tak wyglądała ta rozmowa, ponieważ Iwona Hossa jest artystką, która niezwykle ma wszechstronną i wielką skalę i właściwie nie ma takich rzeczy, których by nie zaśpiewała, więc pewnie dlatego Krzysztof Penderecki niezwykle to lubił, ponieważ można było eksperymentować na ludzkim głosie, potraktować ludzki głos jak instrument.
To prawda, szanowni państwo, dobry wieczór. Teraz już bezpośrednio, nie z estrady, nie ze sceny, tylko widzę państwa. Teraz ja państwa widzę, wcześniej państwo nas widzieli tylko. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem szczęśliwa, że dzisiaj mogę tu być z państwem, zarówno od tej strony wokalnej, która się przed chwilą skończyła, jak i od tej strony mówionej, która się teraz zaczyna. Tak, to były eksperymenty na żywym człowieku, na żywym organizmie, na żywym instrumencie, jakim jest głos ludzki, to prawda.
No właśnie, Krzysztof Penderecki niezwykle cenił głos, uwielbiał chór, zresztą słychać to w tej części właśnie a cappella. Natomiast pozwolicie państwo, że muszę opowiedzieć słów kilka o dyrygencie, który siedzi tutaj wyczerpany, nie dziwię się.
Koniecznie. To nasz anioł w ludzkiej skórze.
Nieprawda, że jestem wyczerpany.
To bardzo cieszy, to znaczy, że możemy rozmawiać. Maciej Tworek to jest dyrygent, któremu właściwie się przyglądam. Będę mówić na ty obydwu państwu, ponieważ znamy się 30 lat i niezwykle cenię artystów, którzy tutaj siedzą obok mnie. Maciej Tworek jest dyrygentem, który według mnie znalazł klucz do Krzysztofa Pendereckiego, do muzyki Krzysztofa Pendereckiego. I też także przez to, że prawie 20 lat współpracował z nim, będąc jego prawą ręką, a kiedy Krzysztof Penderecki nie mógł już sam dyrygować, to dyrygowali wspólnie, jednym utworem. Pamiętam takie wykonanie tutaj w ramach festiwalu Muzyka w Starym Krakowie w kościele świętej Katarzyny, gdzie zabrzmiało credo, gdzie najpierw Krzysztof Penderecki stanął właśnie za pulpitem dyrygenckim, a później zastąpił go Maciej Tworek. 20 lat z mistrzem prawie.
18 tak naprawdę. Dobry wieczór państwu. Również mi bardzo miło spotkać się z państwem. Jestem straszna gaduła, także bardzo proszę, jak państwo możecie zareagować i mi przerywać, to serdecznie zapraszam. Rzeczywiście to było 18 lat. Zresztą profesor w tym 18 roku życia stwierdził, że słuchaj, osiągnąłeś już przy mnie dojrzałość właśnie, 18 lat współpracy artystyczną. W jakimś sensie rzeczywiście to prawda. Była to, szczerze mówiąc, niespodziewana historia przeze mnie, ponieważ ja miłośnikiem byłem zupełnie innej estetyki, jeśli chodzi o muzykę. Wychowałem się w kręgu Bachów, Brahmsów. To były moje ukochane...
Moi przyjaciele, tak?
Tak, moje przestrzenie. Natomiast Krzysztof Penderecki, to niesłychana dość historia, bo pierwsze spotkanie to była jego pasja. Ja jako chórzysta miałem okazję zaśpiewać ten w tym utworze i wtedy, szczerze mówiąc, mówiłem, Panie Boże, żebym tylko nie musiał się taką muzyką zajmować, bo... Ale z czego to wynikało? Oczywiście z mojej indolencji, ponieważ ja zupełnie tego języka nie znałem i nie rozumiałem, także raczej świadczyło to o mnie nie najlepiej. Natomiast później, jak się okazało, że po tych wielu latach profesor Penderecki zechciał ze mną nawiązać tę współpracę, która na początku, szczerze mówiąc, wydawała mi się incydentalnym zjawiskiem, bo nie tylko ja współpracowałem z profesorem, jeszcze było kilku moich kolegów starszych już w tej chwili, młodszych, którzy pracowali, przygotowywali profesorowi koncerty. Natomiast nagle okazało się, że spasowaliśmy sobie rzeczywiście osobowościowo. W pewnym momencie rzeczywiście ja zacząłem pomagać mu w tych jego koncertach coraz częściej. Skądinąd tutaj stoi w jednym miejscu mój przyjaciel, który mi przepowiedział tę współpracę. On mówi, zobaczysz, zaraz się przygotowujesz, a będziesz to dyrygował kiedyś. I rzeczywiście tak się stało, że w przeciągu tych 18 lat mnóstwo się przy profesorze Pendereckim nauczyłem. Mnóstwo. Ja mu bardzo wiele zawdzięczam i ta wdzięczność, mam nadzieję, że podczas koncertów, które będę prowadził z jego muzyką, tą wdzięczność będę okazywał, bo pod względem osobowościowym, pod względem artystycznym myślę, że mogłem się dzięki niemu, dzięki również żonie profesora Elżbiecie Pendereckiej, nie wiem, czy jest tutaj obecna.
Jest z nami.
O właśnie, podczas naszych podróży wspólnych mogłem się tak rozwinąć i rzeczywiście ta muzyka, która jest mi teraz bardzo bliska i teraz nikt nie będzie w stanie przekonać mnie, że nie ma w tej muzyce głębokich wartości. Po prostu ja sięgnąłem naprawdę, nawet sam czasami się zadziwiam i zachwycam jeszcze przestrzeniami, które są w tej muzyce do odkrycia. Powierzchowne traktowanie tej muzyki, jeszcze każdej muzyki, mi się wydaje, że jest bardzo zgubne. I tutaj bardzo zachęcam wszystkich Państwa do poznawania tej muzyki, szczególnie na koncertach. Mówię to w naszym i wspólnym interesie. Zapraszamy na koncerty z tą muzyką, bo rzeczywiście jest to muzyka, która zawiera w sobie teatr. I ten teatr jest możliwy do odbioru tylko w tego typu okolicznościach, szczególnie w tych wielkich oratoriach. Także rozgadałem się. Ja tylko na koniec jeszcze, właśnie mówiłem Państwu, że ja tutaj nie zatrzymać jest trudno. Natomiast jedną rzecz tylko chciałem dodać. Ten dzisiejszy koncert i ten utwór jest szczególny z jednego względu, że ja swoją znajomość z Państwem Pendereckimi i z Krzysztofem Pendereckim rozpocząłem właśnie od tego utworu, a rozpoczęło się na Akademii Muzycznej w Krakowie, jego imienia, już w tej chwili Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, kiedy ja przygotowywałem chóry do koncertu, który poprowadził profesor w Kościele Świętej Katarzyny. I wtedy on nie wiedział, kto ja jestem, w ogóle ja tam sobie to przygotowałem, on był zadowolony. W każdym razie to było pierwsze moje doświadczenie z nim, natomiast później oczywiście dawał mi ten utwór do przygotowywania w całości, chóry, orkiestra, spotkania z solistami, oczywiście łączenie tego, a wyjątkowym zupełnie momentem był właśnie ten moment przekazania batuty w jakimś sensie. To się wydarzyło rok przed śmiercią mojego szefa, bo tak się do niego zwracałem, zresztą co bardzo, bardzo zaakceptował, z czego się cieszyłem, bo jakoś nie lubił z mojej strony, jak się do niego zwracałem maestro albo profesorze. I co tak profesorze, maestro? Była to wielkość tej miary dla mnie, że znowuż mówienie na ty przez gardło by mi nie za bardzo przeszło, w związku z czym tą ustaliliśmy taką fajną, uniwersalną formę szefie. I to zresztą bardzo się nam sprawdzało. I właśnie w Szczecinie, to był rok przed śmiercią, miałem okazję zadyrygować z profesorem. Pierwszy raz zadyrygowałem koncert, na którym jeden utwór był podzielony między dwóch dyrygentów i jeszcze kompozytora. Także kompozytor zaczął, a ja skończyłem. Profesor wtedy, ja pamiętam, że był bardzo zadowolony z tego, że nie musi całości prowadzić, natomiast, bo myślę, że on był jeszcze w pełni sił. Zresztą on był w pełni sił właściwie do końca. I natomiast to sprawiało mu pewien komfort, dawało mu pewien komfort, że ten Maciek Tworek gdzieś tam się, jak to Maciuś, właśnie Maciuś się kręci. Czasami zadzwonił, pytał się, czy mam frak ze sobą. To już wiedziałem, o co chodzi, jak gdzieś wyjeżdżaliśmy. Natomiast
przepraszam, muszę powiedzieć, bo to było takie znamienne pytanie. Pan profesor patrzył głęboko w oczy Maćka i mówił: Maciuś, masz frak? To tak, było tak.
Tak, tak było rzeczywiście. To właśnie było przed, jak lecieliśmy do Wenezueli, do Caracas. Tak, to rzeczywiście, gdzie miałem okazję, wielkie szczęście zadyrygować, zresztą z udziałem Iwonki też, niewykonywane właściwie, Dies Irae Oświęcimskie. Utwór nieznany. Mam nadzieję, że doprowadzimy do wykonania tego utworu, bo utwór jest niezwykły i wstrząsający. I no, godny do tego, żeby go odgrzebać gdzieś tam z annałów.
Od zapomnienia, od zapomnienia.
Tak. Natomiast właśnie, że wracając do tego koncertu w Szczecinie, to się z tym anegdota wiąże. Jak ja, pan profesor, umówiliśmy się, że on dyryguje do tego fragmentu a cappella, czyli do De Profundis Clamavis chórem. I ja jestem już gotowy z boku do wejścia na jego miejsce. A dla niego było przygotowane koło pulpitu dyrygenckiego krzesełko, żeby sobie na tym krzesełku już dosłuchał utwór do końca. I ta sytuacja była szczególna, bo właśnie to co mówiłem. Profesor pastor, no wydawało się, że, nie, że to jest związane z jego brakiem sił i energii, ale to, on skończył to de profundis. Ja, drodzy państwo, wchodzę na paczkę. On tak popatrzył na mnie i mówi, a ty co tu robisz? Tak do mnie. To było w trakcie koncertu. No ja mówię, panie profesorze, przecież się umówiliśmy. No i on wtedy, no dobra, a to było w emocjach. Wiadomo, że on, już, żarty, on chciał kontynuować tak. Budowanie formy, a tu nagle mu się ktoś przypałętał na pulpie. Co ty tu, Maciuś, co ty tu robisz? No,
także... Tak było, potwierdzam, stałam tak. Metr dalej. Tak, tak było. Tak.
No i to był no już takim znamiennym, zamykającym naszą współpracę, tą artystyczną, momentem był marzec 2020 roku, kiedy to miało być wykonane właśnie Siedem Bram Jerozolimy we Wrocławiu. Na ten koncert miał pan profesor przyjechać. To był pierwszy raz, kiedy miałem tym utworem zadyrygować już osobiście całym. I pan profesor z żoną Elżbietą mieli przyjechać na wykonanie tego utworu do NFM-u. No i co się stało? Utwór był przygotowany właściwie. Już to poniedziałek, wtorek, chyba do wtorku to trwało. Ze wspaniałym chórem i orkiestrą. No i wieczorem przyszedł pan dyrektor NFM-u, pan Kosendiak, powiedział, że niestety zamykamy instytucję. Jest COVID, jest pandemia. Niestety utwór nie zostanie wykonany. I niestety dla mnie, jeszcze to było bardzo dla mnie bolesne, ponieważ to była moja wizyta u państwa Pendereckich 8 marca, jeszcze byłem przed wyjazdem do Wrocławia, była ostatnim moim widzeniem się z profesorem. Ze względów na pandemię już nawet nie mogłem ten ostatni raz spojrzeć mu w oczy. No tak się dzieje. Niestety bardzo to takie bolesne dla mnie było, natomiast rzeczywiście ponad dwa tygodnie później profesor oglądał już tę rzeczywistość. Mam nadzieję, i dzisiaj z nami był również z tej strony lepszej.
Na pewno z nami jest, bo póki my pamiętamy, póki wykonujemy, to kompozytor zawsze żyje, więc myślę, że to jest fascynujące. Dla mnie najbardziej fascynujące jest to, jak w znakomity sposób muzyka Krzysztofa Pendereckiego przechodzi próbę czasu. To jest dla mnie fascynujące i to dotyczy zarówno utworów, wczesnych utworów z lat 60., nawet z końcówki lat 50., jak i tego typu olbrzymich form, które powstały właśnie w latach 90., jak chociażby Siedem Bram Jerozolimy. Fascynujące w dzisiejszym koncercie jest to, zanim zadam pytanie Iwonie, o spotkanie z Krzysztofem Pendereckim, proszę już przemyśl to sobie, to chciałam powiedzieć, że niezwykłe jest to miejsce, w którym się spotykamy, dlatego że ta muzyka została wykonana właśnie w sali imienia Krzysztofa Pendereckiego. Poza tym jesteśmy w Krakowie, w jego mieście, w Małopolsce, która jest jego terenem, to właśnie tutaj Akademia Muzyczna, której Maciej Tworek jest profesorem, przyjęła imię Krzysztofa Pendereckiego. To właśnie tutaj istnieje Filharmonia, z którą Krzysztof Penderecki współpracował i był przez chwilę jej dyrektorem w zamierzchłych czasach. To właśnie tutaj działa Sinfonietta Krakowia, która jak gdyby zawdzięcza to swoje istnienie państwu Pendereckim. No tak naprawdę To jest to niezwykłe miejsce. Tutaj też raptem tylko 90 kilometrów od Krakowa znajdują się Lusławice. Miejsce, które kompozytor sobie ukochał i miejsce, w którym dopiął swego przez 20 lat i wybudował wielką salę koncertową. Dziś chyba najwspanialsze miejsce w tym terenie Polski, gdzie zjeżdżają się ludzie z całego świata i tak jak on mówił, gdzie jest to miejsce, w którym można swobodnie wymieniać się muzyką, bo jemu bardzo zależało, żeby był to rodzaj akademii w ogrodzie i myślę, że tak teraz jest prowadzona przez pana dyrektora Adama Balasa. Krzysztof Penderecki jest tak naprawdę, wiecie państwo, wśród nas jest wielu, którzy znali Krzysztofa Pendereckiego, którzy się z nim przyjaźnili, na których też Krzysztof Penderecki miał duży wpływ, czy też poprzez swoją twórczość, czy też osobiście, ale trzeba powiedzieć, że jest to postać, która jest właściwie jedną z niewielu postaci rozpoznawalnych w Polsce. Właściwie jak powiemy Krzysztof Penderecki, to nie musimy dodawać, kim jest, bo wszyscy wiedzą i w Polsce, i za granicą. ale musimy pamiętać, że tutaj jak mu opowiadałeś to, Maciuś, co tutaj robisz, jak się zdziwił, to sobie pomyślałam o jego niezwykłym poczuciu też humoru i też czegoś takiego, że potrafił właśnie czasem żartować i wpuszczać w ludzi, nakręcać w jakąś dziwną sytuację. Ale Krzysztof Penderecki był w ogóle buntownikiem z natury. Szedł zawsze pod prąd, zawsze szedł swoją drogą. W swoich wykładach powiedział, że trzeba odwagę mieć, aby być sobą. I on tą odwagę miał. Przez całe życie był sobą, niezależnie od tego, jak rozpisywały się media, czy był na topie, czy nie, czy utwory, które właśnie były prawykonywane, zyskiwały sobie powodzenie, czy też nie wśród publiczności. On konsekwentnie szedł swoją drogą. Kiedy stał na czele awangardy, komponował w taki sposób, ale kiedy uznał, że awangarda się wyczerpała, odszedł od awangardy. To znaczy ja kiedyś zapytałam go, dlaczego pan profesor odszedł od awangardy. Powiedział, że to nie on odszedł od awangardy, tylko awangarda odeszła od muzyki. Więc ponieważ on był z muzyką związany, więc musiał iść w stronę muzyki. Obwiniano go właściwie za totalny rozkład muzyki, ale awangardziści też go obwiniali za to, że sięgnął do tradycji, czego najlepszym przykładem jest chociażby Pasja według świętego Łukasza, dzieło awangardowe, ale które jednak sięga do tego, z czego my jesteśmy, do naszych korzeni. Zresztą Krzysztof Penderecki w wielu wywiadach mówił, że ręka mu nie zadrżała, kiedy pierwszy po Bachu decydował się i zapowiedział, że napisze pasję, a był wtedy bardzo młodym twórcą.
33 lata 33 miał, czyli lata chrystusowe.
Tak, to w ogóle jest dzisiaj, jak patrzymy na to z perspektywy czasu, to trudno jest nam to wszystko zrozumieć. Dziś właściwie patrząc na dorobek Krzysztofa Pendereckiego, nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzicie, chciałam tak zwrócić uwagę na to, że jego twórczość nigdy nie była sztuką dla sztuki jedynie, prawda? Sztuką dla sztuki. Ona zawsze stanowiła taki donośny głos, jeżeli chodzi o dyskusję dotyczącą właśnie kondycji człowieka, jego wyborów, jego też miejsca we współczesnym świecie. I myślę, że dlatego ona do dziś tak emocjonalnie i tak mocno do nas przemawia, że ona powoduje zachwyt, u niektórych powodowała też rozdrażnienie, ale nigdy nie pozostawiała nas obojętnym. I teraz myślę, że kiedy czas się zmienił i kiedy mówimy o sprawach, które nas otaczają, mówimy o tej kondycji człowieka i chcemy o tym rozmawiać, Krzysztof Penderecki jawi nam się jako prekursor tych wszystkich działań. Ja kiedyś zadałam takie pytanie, już kończę, oddaję głos artystom, zadałam takie pytanie, gdyby pan miał siebie określić jako kompozytora, to jakim jest pan twórcą? A Krzysztof Penderecki odpowiedział, i to jest cytat, jestem zawsze wierny sobie, nie komponuję jedynie dla uznania. Piszę to, co rzeczywiście uważam za słuszne i piękne, mimo że nie zawsze to pokrywa się z wyobrażeniami piękna u innych. Nigdy nie zmieniam utworu tylko dlatego, by się komuś przypodobać. Idę swoją drogą, wyznaczając często kierunki w muzyce. Jestem zawsze sobą. Szanowni państwo, no to teraz czas na wspomnienia, spotkanie Iwony z Krzysztofem Pendereckim. Kiedy to nastąpiło i przy jakim utworze?
No właśnie i ta odpowiedź nie będzie jednoznaczna, będzie jednoznaczna, ale będzie trzyczęściowa, ale postaram się skrócić.
Zapraszam.
Bo ja też jestem gadułą, tak jak pan profesor Maciej Tworek. Maćku, opowiadałeś o swoim pierwszym zetknięciu z muzyką profesora, jeszcze nie z samym profesorem, to ja też od tego pozwolę sobie zacząć. To był koniec lat 80. Byłam uczennicą szkoły średniej, jeszcze wtedy usiłowano ze mnie zrobić pianistkę. Na szczęście się to nie udało, bo biorąc pod uwagę, że mam dzisiaj kontuzję ręki, nie mogłabym być tutaj z państwem, a przez to, że jestem śpiewaczką, mogę być. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A więc byłam uczennicą szkoły średniej, miałam chyba z 15 albo 16 lat. Był w Poznaniu taki zacny festiwal, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Muzyki Współczesnej, jako odpowiedź Poznania na Warszawę, na warszawską jesień. Już niestety tego festiwalu nie ma, nad czym ubolewam. I na tymże festiwalu było festiwalowe wystawienie opery dla dzieci Najdzielniejszy z rycerzy.
Krzysztofa Pendereckiego.
Opery Krzysztofa Pendereckiego, tak, tak.
Mało znanej w tej
Mało
chwili,
znanej.
Ale już odkrywanej.
Ale wspaniałej. Ja oczywiście nie śpiewałam tam w żaden sposób partii solowej, bo byłam na to jeszcze za mała. Natomiast śpiewałam w chórze kameralnym naszej szkoły, który był wtedy zaangażowany do tejże produkcji na Poznańskiej Wiośnie Muzycznej. I byliśmy, to były wrony i szpaki, wrony i kruki, może teraz coś mylę. Na pewno wróble. Ja byłam wróblem. Pamiętam, śpiewaliśmy taką fugę tędy, tędy, owędy na grzędy. Ja kompletnie tej muzyki wtedy nie rozumiałam, ale ona mi się tak podobała, chyba tylko mi się podobała. Głupio się było do tego przyznać, bo to wiadomo, jak to w szkole, ale strasznie mnie to, mówiąc językiem młodzieżowym, kręciło wtedy, chociaż jeszcze muzycznie zupełnie nie dojrzałam do tej muzyki. Kompozytor przyjechał wtedy na to wykonanie. Dla nas jako dzieciaków ze szkoły to było jak spotkanie z jakimś absolutem, nie wiem, przepraszam za porównanie, profesor je bardzo lubił, jak z Michaelem Jacksonem. To było coś takiego. To była gwiazda rocka, gwiazda nieosiągalna, która przyjechała do nas, do Poznania i myśmy mogli niemalże dotknąć profesora. Oczywiście nikt się nie odważył podejść. To było pierwsze spotkanie z muzyką profesora. Drugie spotkanie z muzyką było kilka lat później, kiedy już byłam studentką Wydziału Wokalnego, a ja dosyć szybko zaczęłam pracę w teatrze. I Teatr Wielki w Poznaniu wystawiał Diabły z Ludeu pod dyrekcją Andrzeja Straszyńskiego, wybitnego dyrygenta, we wspaniałej inscenizacji Marka Wajsa-Grzesińskiego. Ja śpiewałam tam partię Filip. Wtedy już dużo bardziej, trudno powiedzieć, czy rozumiałam, dużo więcej wiedziałam już o tej muzyce. Już byłam na innym etapie swojego kształcenia. I pan profesor razem z Elżbietą oczywiście przyjechali na premierę. Więc znowu byłam bardzo blisko profesora, ale nie odważyłam się podejść ani... dzisiaj by się powiedziało zrobić selfie, nie odważyłabym się tego. I pierwsze moje spotkanie już bezpośrednio z profesorem i jego muzyką. Elu, jesteś tutaj dzisiaj z nami. Na pewno nie będziesz pamiętać tej rozmowy przez telefon, ale ja jej do końca życia nie zapomnę. Szanowni Państwo, to był czas, kiedy zaczynały wchodzić komórki. Ja miałam jakąś komórkę, która się ciągle rozładowywała, bo to było główne zadanie wtedy komórek, że się głównie rozładowywały. I kiedy już udało mi się podładować komórkę, na poczcie głosowej słyszę głos wielkiej Elżbiety, królowej Elżbiety Pendereckiej, która nagrała mi się z informacją: bardzo proszę o kontakt, mam dla Pani propozycję. No po prostu osunęłam się o ścianę. Tyle, że Elżbieta Penderecka nie zostawiła swojego numeru telefonu, a wtedy się ten numer nie wyświetlał, więc zrobiłam szybki research po kolegach. Zadzwoniłam wtedy, pamiętam, do Adama Zdunikowskiego. Mówię: ratuj, co ja mam zrobić? Mam oddzwonić do pani Elżbiety? Nie mam numeru. Spokojnie. Otrzymałam ten numer z trzęsącymi się nogami. 23-letnia czy 4-letnia, może 5 osoba. Dzwonię do wielkiej Elżbiety Pendereckiej, przedstawiam się i składam się w 4. Przepraszam, że po prostu telefon nie działał. I nagle słyszę, że wszystko w porządku, że wspaniale, że z wielką serdecznością, jak zawsze Elżbieta. I zaprasza mnie na swój Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena do Warszawy. Proponuje mi konkretne dzieło, proponuje mi konkretną datę. Nasza rozmowa odbywa się trochę więcej niż pół roku przed planowaną datą koncertu. I ja zbladłam, ponieważ ja byłam wtedy w ciąży. I na dzień, w który zaproponowała mi Elżbieta koncert, miałam termin porodu. Nic nie zmyślam, przysięgam. Można sprawdzić. I nie wiedziałam, jak mam to powiedzieć Elżbiecie, że ja nie mogę. No jakoś tam przecedziłam przez zęby, powiedziałam, że no taka jest sytuacja, co ja mam zrobić w tej sytuacji. Na co Elżbieta znowu wielką życzliwością powiedziała: w ogóle się proszę, jeszcze wtedy byłyśmy oczywiście na pani, wtedy w ogóle się proszę nie przejmować, ja też urodziłam dzieci przed świętami wielkanocnymi. W ogóle zaraz zaczęłyśmy rozmawiać o dzieciach, o różnych sytuacjach zupełnie nieartystycznych, więc tak się zaczęła moja współpraca z profesorem od odmowy. Natomiast już pół roku później spotkaliśmy się na 7 bramach Jerozolimy, gdzie pan profesor dyrygował. To były wykonania tego wspaniałego dzieła we Francji, w Paryżu, w Rouen. To był cykl koncertów i wtedy już po raz pierwszy pod ręką, pod batutą profesora miałam zaszczyt zaśpiewać jego muzykę z nim, w obecności oczywiście Elżbiety. Chyba wtedy, Maciek, ciebie nie było.
Generalnie byłem, ale...
Byłeś, ale w innym
jeszcze,
miejscu.
Jeszcze nie współpracowaliśmy, tak.
Także przepraszam za tę przydługą historię, ale jak sami państwo widzą, to nie jest takie jednoznaczne pierwsze spotkanie z profesorem.
Tak, oczywiście, dziękuję bardzo, ale pięknie dobrnęłaś, Iwona, do 7 bram Jerozolimy, które, jak państwo wiecie, są dzisiaj tematem naszego spotkania dyskusyjnego klubu muzycznego Wszystko Gra. Temat tego klubu to Krzysztof Penderecki, chrześcijanin w Jerozolimie. Maćku, przyniosłaś partyturę i w partyturze, jak mówią we wszystkich opracowaniach, jest napisane na wieczną chwałę Boga i Jego świętego miasta Jerozolimy. Jest taka dedykacja. Zgadza się?
Tak. Ja przyniosłem 3 partytury. Tak naprawdę, to jest jeden utwór, ale 3 partytury. W pierwszej, jeżeli państwo byście mieli ochotę, wychodząc ze spotkania, zerknąć, trochę niezręcznie mi akurat może się chwalić tą partyturą, bo to jest partytura, w której profesor umieścił dedykację taką osobistą bardzo, ale traktuje ją jako taką relikwię troszeczkę, bo dowodzi to tej jakiejś artystycznej zażyłości, która nas połączyła na te 18 lat. I to jest właśnie dedykacja po tym koncercie w Szczecinie, po tym, gdzie się wymieniliśmy batutą na scenie. I rzeczywiście tam utwór został...
Przeczytaj, Maćku, tę dedykację. No, jak już przyniosłeś...
Tak, to właśnie może być najlepiej, tak.
Bo, nie śmiałam o to prosić.
Tak, właśnie tutaj, bo profesor z żoną Elżbietą, oni się zwracali do mnie właśnie od pewnego momentu już Maciuś, byłem Maciuś. Zresztą też śmieszna anegdota się z tym wiąże, bo jak byliśmy w Chinach na tournée, to ciągłe Maciuś utwierdziło organizatorów chińskich w przekonaniu, że ja się nazywam Maciuś Tworek. I jak mnie w Pekinie przedstawiali na scenie, że właśnie koncert był przygotowany właśnie przez Maciusia Tworka. Także to jest jakby wersja na Chiny mojego imienia, to jest Maciuś. Zresztą bardzo miłe to zostało. I tutaj właśnie w tej partyturze mam te parę słów od profesora z podpisem. To było 14 grudnia 2018 roku. Drogiemu Maciusiowi serdecznym podziękowaniem za znakomity debiut. Krzysztof Penderecki. I to właśnie ten debiut był...
Debiut w cudzysłowie.
W cudzysłowie debiut, tak. Bo to był właśnie ten koncert, który prowadziliśmy wspólnie. I to nie ukrywam, że ja później zresztą też Elżbieta jest tego świadkiem. Ja po te dedykacje, po wpisy do każdej partytury chodziłem już po każdym koncercie, żeby tak jakby zaznaczyć, że ten utwór miałem okazję zadyrygować w obecności profesora. To może się wydać trochę próżne, ale dla mnie miało to znaczenie takie symboliczne bardzo, że rzeczywiście tak było z pasją, tak było z credo, tak było z symfoniami jego, z koncertami instrumentalnymi. Po prostu mam ten jakby taki znak od niego, że akceptował to, co zrobiłem na scenie i przy jakimś problemie z poczuciem własnej wartości zawsze to mnie dopinguje i mobilizuje do tego, żeby jego dzieła dyrygować jak najlepiej. Natomiast rzeczywiście odnośnie tego wpisu, tak, tutaj jest, jakbyś mogła, Agnieszka, to jest ad majorem Dei Gloriam et eius sancte civitatis laudem eternam. Jest wpis taki rzeczywiście w partyturze. Ja tu przyniosłem 3 partytury. Właściwie tylko chciałem państwu jakby pokazać drogę mojego doświadczenia z tym utworem, bo ta partytura, nie wszyscy państwo widzą tutaj.
Poczekaj, ja potrzymam. Aha, ja potrzymam.
Tak, ale ta partytura, ja nie będę jej rozkładał, ponieważ ona, jakbym ją puścił teraz, to każdy z Państwa mógłby sobie po jednej stronie jej wziąć. Ona po prostu, ona się rozlatuje. To jest ta właśnie z dedykacją. I po tym, jak profesor po tym koncercie zobaczył, z czego ja dyryguję, że mi fruwają te kartki po pulpicie, to mi tak do ucha mówi, to ja mówię, z czego ty dyrygujesz? Mówi, co to za partytura? A ja mówię, panie profesorze, no taką mam, ale mówi, bardzo dobrze się mi z niej dyryguje. A on mówi, ale nie wypada. I kazał mi sobie złożyć zamówienie na partytury oryginalne, takie, które właśnie od Szota zostały mi przesłane. Natomiast ja się mu dziwiłem troszeczkę, bo on swoje Rekwiem Polskie dyrygował z takiej partytury, w której ja nie widziałem w ogóle nut. To był jego rękopis właściwie, a miał wspaniale wydane przez Szota partytury, a on zawsze miał tą swoją zieloną partyturę z Rekwiem Polskim, wymazaną całą. On tam miał znaki, poprawki, cudawianki. Pewnie tam były wpisywane właśnie Iwonki, nie Iwonki, gdzie kto wchodzi. I słuchajcie, naprawdę tam nie było widać, ja tam z tej partytury nie mógłbym zadyrygować, tam nie było widać nic w tej partyturze. Ale ja mówię, pan profesor, z czegoś takiego dyryguje? A on mi powiedział, bo ja z innych nut nie potrafię. Po prostu to jest mój jakby utwór naznaczony moją ręką i rzeczywiście tam większość stron to jest rękopis albo faksymile autografu. Także rzeczywiście taka partytura gdzieś tam w archiwum profesora twórczości istnieje. Jeszcze zaznaczając właśnie ten tytuł dzisiejszego spotkania, czyli jest...
Krzysztof Penderecki, Chrześcijanin w
Jerozolimie. Ja chcę tutaj zaznaczyć, że to, co mnie zafascynowało w jego muzyce, szczególnie oratoryjnej i churalnej, to jest właśnie to, co jest zawarte w tym tytule. A mianowicie napisał 7 bram Jerozolimy jako chrześcijanin. W swojej twórczości postępował bardzo ekumenicznie. On napisał 7 bram Jerozolimy, napisał credo, które reprezentuje to naszą chrześcijańsko-katolicką kulturę. Napisał jucznię, czyli wątek prawosławny, ale też znajdują się elementy właśnie w Dies Irae Oświęcimskim, z cytaty z Aeschylosa, filozofów greckich. Także naprawdę w tej muzyce...
I skomponował Kadisz.
I jeszcze Kadisz, jest Kadisz. Tak, także naprawdę ta muzyka, no oczywiście polskie rekwiem, nie należy zapominać o tym takim symbolu, pomniku naszej kultury, nie tylko muzycznej, właśnie to polskie, niezwykłe polskie rekwiem. Także właśnie Krzysztof Penderecki jakby wniósł tą niezwykłą wartość dla mnie. I dla mnie muzyka o tym przesłaniu religijnym, ten boskim, zawierająca ten boski element, zawsze fascynowała i naprawdę zacząłem ją odkrywać w jego, jest wciąż odkrywam w jego muzyce. Mam nadzieję, że niedługo zbliża się jubileusz powstania Pasji według świętego Łukasza, że będziemy mieć okazję również tego utworu niedługo posłuchać i właśnie dopatrzeć się jeszcze jakichś głębszych warstw i przeżyć ten utwór na nowo, znaleźć coś dla siebie jeszcze głębiej i jeszcze głębiej.
Niesamowite jest to, że wspominamy Krzysztofa Pendereckiego właśnie dzisiaj, 2 listopada, w Dzień Zaduszny. I właściwie trudno mówić o nim w czasie przeszłym. Ja mam cały czas z tym problem, ponieważ on jak gdyby cały czas gdzieś w nas jest. Poprzez swoją muzykę, poprzez swoją twórczość. Ale wróćmy do tych 7 bram Jerozolimy, ponieważ to jest utwór, który ma bardzo bogatą symbolikę. I tutaj mamy, chociażby zaczniemy od tego 7. 7 symfonia, 7 bram Jerozolimy, 7 części.
Na finał... I 70 minut trwa.
I 70 minut trwa. Na finał się pojawia 7 razy akord. Mikrofon.
Słyszeliście Państwo, te w drugiej, w czwartej części są te tualom, pom, 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 pom.
Co też jest
tak,
7.
To jest 7 uderzeń, również to jest ta liczba 7 biblijna, skądinąd zawarta właśnie w tych 7 uderzeniach. Tak,
w niezwykły sposób właśnie Krzysztof Penderecki tą symbolikę przeprowadza przez cały utwór. Ale jest też, oczywiście możemy wysłuchać tego jeszcze raz w różnych wykonaniach, a najlepiej w wykonaniu na żywo, takim jak mieliśmy przed chwilą do czynienia, bo to niesie zupełnie inne emocje niż słuchanie z płyty albo na przykład z jakichś tam streamingowych kanałów. Ale myślę, że możemy to jeszcze raz przesłuchać, policzyć to wszystko, ale tak naprawdę to też zobaczymy, że mamy też jeszcze inny symbol. To są te bramy. Bramy, które są zarówno symbolem do miasta, 7 bram Jerozolimy, które autentycznie się znajduje, ich 7, ale też bramy, które są symbolem, prawda, przejścia pewnego w coś innego, prawda? I tak jak Królestwo Niebieskie, które też jest za bramą. Bardzo dużo się to pojawia. Bardzo ciekawy tekst napisała kiedyś pani profesor Regina Chłopicka właśnie o symbolice w 7 bramach Jerozolimy. To jest niezwykle interesujące. Jak u was, jak w waszym wykonaniu, jak planowaliście tą symbolikę wyciągnąć?
Maestro.
No, znaczy tutaj w zasadzie nie trzeba było za wiele kombinować tak naprawdę, bo rzeczywiście ona jest w taki dość dosłowny sposób podana. Ja akurat miałem też szczęście też z muzyką profesora Pendereckiego być w Jerozolimie i rzeczywiście widzieć, miałem okazję zobaczyć te wejścia aktualnie cały czas czynne. No, mamy taką, a nie inną teraz sytuację, rzeczywiście byłby z tym kłopot. Natomiast żeby tam się wybrać. Natomiast rzeczywiście jakby ten zobaczenie tego miasta z tymi bramami właściwie jakby dawało odpowiedź na dla mnie na zawartość jego dzieła. Bo tutaj jest ta piąta część, taka szybka z tubafonami, którą państwo słyszeliście, która jest właściwie tańcem. Ja zawsze się zastanawiałem, skąd nagle tego typu pełna tumultu część w dziele. Oczywiście pomijam już kwestię formy, która jest doskonała. Zresztą one są bardzo bliźniacze, bym nawet powiedział z credo, 7 bram Jerozolimy i credo. Natomiast właśnie nagle taka część, ale właśnie ja sobie ten utwór, oczywiście przez pryzmat tekstu, wyobraziłem jako historię, bo to jest historia przyjścia Mesjasza do narodu żydowskiego. Oni cały czas oczekują na to przyjście. I jako wyraz z jednej strony tęsknoty, również przez to de profundis, bo to jest z psalmów Dawida tekst, czyli z głębokości wołam do Ciebie, Panie, nakłoń ucha swego na moje wołanie. I jakby z jednej strony ta tęsknota za Mesjaszem, który ma przyjść, a z drugiej strony jest moment przyjścia, bardzo burzliwy w 7 części, a z trzeciej właśnie jest ten taniec, który właśnie w 5 części się pojawia jako wyraz radości z tego oczekiwanego przyjścia. Natomiast ta cyfra 7 i te 7 bram Jerozolimy dla mnie jest to symbol, pewien taki chrześcijański symbol. Myślę, że jak sięgniemy do Pisma Świętego, dopatrzymy się tej realizacji tej cyfry, tego symbolu, cyfry 7 w bardzo wielu miejscach. I myślę, że tutaj takiego rozkładania tego na czynniki pierwsze, aż takiego dogłębnego, ja nie dokonywałem. Nie? Rzeczywiście ta muzyka przemawiała sama do mnie. Te wszystkie symbole właśnie typu to właśnie siedmioczęściowość, dźwiękowe takie konstelacje, które składają się właśnie z jakichś kombinacji, dając w rezultacie cyfrę 7, czy nawet, jak Państwo widzieliście, można by bardzo dużo tych symboli znaleźć, nawet nasza 7 na scenie, 6 solistów plus ja. Czy tam czy głos Boga, żeby tak już nie zabrzmiało to bardzo, bardzo próżnie, to właśnie było 7 solistów właściwie, nie? Bo jest 6 na scenie plus trębacz solo, to jest głos Boga. Także myślę, wydaje, że tych takich odniesień i w harmonii również, i w właśnie samej, czyli w tej wertykalnej przestrzeni, jak i w horyzontalnej, czyli w melodiach, właśnie te powtarzane dźwięki, cyfra 7 będziemy mogli znajdować. I myślę, że jeszcze kolejni interpretatorzy wynajdą tam tych różnych takich tego typu skojarzeń mnóstwo. Natomiast co było przedziwne właśnie w tej współpracy z profesorem, bo to nie dotyczyło tylko Siedmiu Bram Jerozolimy, ale też pasji. Ja rzeczywiście grzebałem zawsze w tych nutach, żeby ułatwić sobie przyswojenie partytury i oczywiście ta symbolika, retoryka, posługiwanie się retoryką, której profesor był mistrzem. Naprawdę to muszę przyznać, że to jedna z rzeczy, która mnie u niego zachwyciła, to właśnie była retoryka w muzyce wokalno-instrumentalnej, a z drugiej strony polifonia. Nie każdy może sobie zdawać sprawę z tego, że był niezwykłym polifonistą. To naprawdę jest doskonały w tych swoich różnych zabiegach polifonicznych. Też w tym utworze mnóstwo tego typu rzeczy też się znajduje. Natomiast co ja chciałem powiedzieć?
To ja pozwolę sobie dopowiedzieć. Może nie tyle o symbolice, co o, też Maciek już zaczął ten temat. Jeśli chodzi o formę, absolutny mistrz formy. Krzysztof Penderecki był geniuszem formy i w taki sposób, w jaki on tkał tą właśnie tkankę muzyczną w swoich dziełach, w każdym dziele, ale szczególnie w Siedmiu Bramach, kiedy każda z tych części jest zupełnie inna, a to tak zwane podsumowanie, to resume, to właściwie występuje dwa razy. Raz przed szóstą częścią i raz oczywiście w finale. I zawsze, ja zawsze jako wykonawca, rzadziej odbiorca, słuchacz, bardzo czekam na początek szóstej części, kiedy to splatają się wszystkie wątki, które były do tej pory, trochę jak w serialu, wszystkie wątki poprzednich odcinków, które zaczynają się oczywiście od wiolonczel, od tego charakterystycznego tematu motywu wiolonczel, potem wchodzą instrumenty dęte, potem się właśnie te polifoniczne fragmenty, potem się splatają wszystkie wątki, które wydają się w pierwszym momencie, szczególnie jak ktoś pierwszy raz słyszy to dzieło, może odnieść wrażenie, że jest pozorny chaos i z tego chaosu wynosi się fantastyczna, genialna kulminacja z kulminacyjnym Alleluja, które to zapowiada część szóstą, część narratora, czyli fragmenty z Księgi Ezechiela. I chciałabym powiedzieć, mam taką możliwość, mam ten przywilej być dzisiaj z Państwem, że miałam wielki zaszczyt nie tylko z Maćkiem, nie tylko z profesorem wykonywać to dzieło, ale z wieloma naprawdę znamienitymi, wybitnymi dyrygentami. I z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa mogę powiedzieć, że tak jak Maciuś, nie tylko wersja na Chiny, Maciuś, Maciej Tworek, maestro Maciej Tworek, te wszystkie motywy, jak wydobywa z orkiestry, jak słychać nie tylko ogólną formę, ale każdą poszczególną utkaną niteczkę, to naprawdę potrafi tylko Maciej Tworek. Dlatego uważam, że jest to z całym szacunkiem dla wielu wybitnych dyrygentów. Dlatego uważam, że Maciej Tworek jest dzisiaj najwybitniejszym znawcą muzyki, praktykiem muzyki Krzysztofa Pendereckiego i to jest wyjątkowe.
Całkowicie się z tym zgadzam. Nie powiedz, proszę, nie mów nic póki co, dlatego że całkowicie się z tym zgadzamy, ponieważ wykonanie, które było wykonaniem niezwykłym, naprawdę niezwykłym. Idzie do nas pani Elżbieta Penderecka.
Chciałam się dołączyć do tych słów i podziękować Maćkowi. Jak zwykle Maciuś, już pozostaniesz Maciusiem. Całuję cię.
Brawo.
Myślę, że miał też to wielkie szczęście, że nie tylko mój mąż ogromnie polubił Maćka, a nie tylko polubił go za jego perfekcjonizm, bo mój mąż był perfekcjonistą, ale polubił go za tą ogromną życzliwość, za to otwarcie do jego muzyki i myślę, że odegrał ogromną rolę w życiu mojego męża, ale myślę też, że dla mojego męża i dla ciebie, Maciuś, było niezwykłe, że miałeś to szczęście 18 lat przebywać, pozwolę sobie powiedzieć, a myślę, że mam prawo, bo spędziliśmy 55 lat razem z wielkim człowiekiem, który był wielkim humanistą, wielkim kompozytorem, wspaniałym dyrygentem, ale naprawdę wspaniałym człowiekiem. Miał ogromne poczucie humoru, co tak naprawdę, słuchając jego muzyki, jest trudno to zrozumieć. Proszę?
Okulny.
ale to jest swoją drogą. A ja chciałam przeprosić, że żegnam Państwa, bo Ty mówiłeś, Maciuś, właśnie na temat kontaktu z Izraelem. Myśmy w ramach Stowarzyszenia Ludwika van Beethovena 4 lata temu powołali festiwal Bridges między Polską a Izraelem. Niestety jest wojna. Dzieje się dużo złego i nie może się odbyć festiwal. W związku z tym nasi artyści nagrywają dzisiaj w Filharmonii Krakowskiej w dużej sali koncerty dwa, które będą puszczone poprzez internet w ramach festiwalu Bridges, żeby nie utracić tego kontaktu. Kontakt jest z orkiestrą Camerata Jerusalem. Dzisiaj akurat trio penderecki, w którym jest Letizia Moreno, Claudio Bojorges i nasz znakomity Łukasz Krupiński, nagrywają dwa utwory. Oprócz tego nagrywają Wieniawskiego. Oprócz tego przyjechał pianista z Izraela, który nagrywa z naszym bardzo młodym, wspaniałym wiolonczelistą, młodym panem Wroną. Również i to musi się skończyć jutro, a ja muszę do nich dołączyć. Więc proszę mi, proszę mi wybaczyć, że Państwa opuszczam, ale chciałabym tylko powiedzieć, że będąc prawie na wszystkich wykonaniach, miałam to wielkie szczęście żyć u boku mojego męża, ale byłam też z jego muzyką bardzo, bardzo związana. Dzisiejsze wykonanie miało szczególne znaczenie. Właśnie 2 listopada, 7 bram Jerozolimy. Proszę sobie wyobrazić, że jak Teddy Kolek, ówczesny mer Jerozolimy, zadał mojemu Krzysiowi pytanie: Krzysztof, napiszesz utwór z okazji 3000 lat Jerozolimy? Nie wyobrażam sobie, że ktoś inny poza tobą mógłby ten utwór napisać. Siedzieliśmy w Jerozolimie z ówczesnym merem miasta i to był początek, kiedy Krzysztof zdecydował się, że napisze. I nawet wśród słów pożegnania nasz prezydent, pan Duda, powiedział w kościele Piotra i Pawła: jakim człowiekiem musiał być Krzysztof Penderecki, żeby miasto, wieczne miasto Jerozolima, zwróciła się właśnie do niego, by napisać utwór z okazji 3000 lat Jerozolimy. Myślę, że ci z Państwa, którzy lubią Pendereckiego, którzy nie lubią Pendereckiego, dzisiejsze wykonanie, Maciuś, było wspaniałe. Iwonka. Spędziłyśmy wiele wspaniałych momentów. Była z nami Ania Lubańska, nie ma już jej chyba, prawda, bo pani Sikora, był wcześniej pan Zdunikowski. Wszyscy ci artyści nam towarzyszyli. Słuchając dzisiaj po hebrajsku słów Ezechiela, które tak pięknie przeczytał nam pan Holland, pamiętam, jak Gustaw Holubek po polsku wygłosił ten niezwykły tekst w kościele w Warszawie. Dziękuję wam za to, bo to dzień szczególny, szczególne wykonanie w sali Krzysztofa Pendereckiego w jego ukochanym mieście. A wszystkim Państwu, którzy byli obecni, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Niech jego muzyka żyje. Dla mnie pozostanie, a trzeba wierzyć, że coś jeszcze, gdzieś jeszcze się pewnie spotkamy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Brawa, dziękujemy bardzo, brawa.
Ponieważ Maciuś stoi koło mnie, to chciałam jeszcze coś powiedzieć. Pamiętam taki koncert w Lusławicach i zwróciłam się do nieobecnego dzisiaj dyrektora Balasa, ponieważ chór Polskiego Radia, który jest częścią Lusławic w tej chwili. I powiedziałam, no jest najwyższy czas, żeby w Lusławicach zrobić Międzynarodową Akademię Krzysztofa Pendereckiego. Tym bardziej, że nie będę się chwalić, ale miał 47 doktoratów honoris causa i 174 nagrody. To nie ma każdy. Zawsze mi mówił, już nie chcę przyjmować doktoratów, bo pomyślą, że ja te doktoraty zbieram. Ale stojący koło mnie Maciuś, po koncercie to była Symfonia Warszawia, grała. I ja powiedziałam, no, żeby spełniło się życzenie świętej pamięci mojego męża. Bo to centrum miało powstać dla młodych, zdolnych studentów, ale nie tylko z Polski. To miało być centrum integrujące młodzież europejską, może nawet szerzej powiedziawszy. Ja powiedziałam, no cóż, bardzo prosto, popatrzmy tylko na doktoraty, które mój mąż, świętej pamięci mąż uzyskał. Napiszmy jeden list i tym jednym listem roześlijmy do szkół takich jak Yale University, jak Georgetown University, jak Curtis Institute w Filadelfii i tak dalej. Bo miał tych amerykańskich doktoratów Indiana University. I wtedy stałam i zrobiłam się bardzo przykro, bo pan Balas się do mnie zwrócił, ale musimy Maciusia zapytać, czy on chce. A ja powiedziałam, że byłby najwyższy czas, żeby stworzyć kursy czytania partytur. A kto ma tak wspaniałe partytury, naznaczone jeszcze ręką mojego męża? I nie ma lepszej osoby. Jest młody, pełen temperamentu, zdolny bardzo. Bardzo go mój mąż lubił. No i tak się skończyła nasza rozmowa. Akademia się nie odbyła, ale myślę, że może się jeszcze odbędzie. Także chciałam to dodać. A związki mojego męża z Izraelem to naturalnie również Kadysz. Kadysz powstał z okazji rocznicy no strasznej ostatniego, jakby powiedzieć, bo to likwidacji ciężko, getta. Likwidacji getta, gdzie gro dzieci zginęło wtedy. A mój mąż, dla tych z Państwa, którzy nie znacie Kadyszu, użył poezji Abramka Cytryna. To był żydowski chłopiec, który nie pisał po hebrajsku, który nie pisał w jidysz, tylko pisał po polsku. I to było poruszające, bo się pytano, dlaczego polski w Kadyszu. Więc dlatego ja tłumaczę tutaj, to nie był przypadek. Przyjechała wtedy jego siostra, która nie poszła do getta i w związku z tym uratowała swoje życie i powiedziała, Pani Elżbieto, ja sobie nigdy nie wyobrażałam, że usłyszę jeszcze poezję mojego świętej pamięci brata. Także to nie były takie, mówię to dlatego, że dla tych z Państwa, którzy nie wiecie, to nie były przypadki. Mąż był bardzo skrupulatny, bardzo przywiązywał wagę, był niezwykle oczytany, interesował go świat, sztuka. I czytał. Najlepsze byłoby, żebyście Państwo zobaczyli, bo ja powiedziałam do mojej córki, będziesz miała kłopot, jak ja zamknę oczy, co zrobisz z tym wszystkim, co jest u nas w domu. A książek jest tyle, naprawdę, że aż trudno uwierzyć. Także ja jeszcze raz dziękuję serdecznie. Będziemy mieć w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena okazję również posłuchać Kadyszu Bernsteina i Kadyszu Krzysztofa Pendereckiego. Także Państwu dziękuję. Cieszę się, że tak liczna, wspaniała publiczność była dzisiaj z nami. A wykonawcom jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Dziękuję. Dobrej nocy.
Bardzo dziękujemy Pani Elżbieto. My jeszcze nie kończymy naszego programu, bo jeszcze jest jeden bardzo istotny punkt. Otóż, Szanowni Państwo, w niektórych niezwykłych naszych klubach, gdzie brzmią niezwykłe utwory i są fantastyczni wykonawcy, jest coś takiego jak loża komentatora. W loży komentatora zasiada Anna Woźniakowska, recenzentka krakowska, która od lat przygląda się temu, nie tylko jak żyje muzycznie Kraków, ale w ogóle i cała Polska, a przynajmniej Małopolska. I wzorem ubiegłych naszych dyskusyjnych klubów muzycznych bardzo proszę Anię Woźniakowską o zabranie głosu na temat właśnie tego utworu, tego wykonania.
Ja nie tylko na temat tego wykonania. Wracając jeszcze do tematu dzisiejszego koncertu, czy spotkania, czyli Chrześcijanin w Jerozolimie. Dla mnie to ten chrześcijanin objawia się w tej łacinie, którą słyszeliśmy, prawda? Tekst jest wprawdzie starotestamentowy, psalmy, proroctwa, ale jest tu łacina, która jest nierozerwalnie związana z chrześcijaństwem i to jeszcze w dodatku z rzymskokatolickim chrześcijaństwem. Druga sprawa, ileż tam słychać w tej muzyce odniesień do Tedeum, które też jest przecież hymnem chrześcijańskim. To tak na marginesie. Nie dziwię się, że Krzysztof Penderecki właśnie Państwa wybrał jako wykonawców swoich utworów, bo trudno znaleźć osoby o podobnej wrażliwości. Mam przyjemność Państwa, zarówno Panią Iwonę, jak i Pana Maciusia, oglądać i słuchać od samego początku ich pierwszych kroków w muzyce, już jako zawodowcy. I tak jak mówię, i jedno, i drugie to są wybitne wrażliwości artystyczne. A co do dzisiejszego koncertu? Proszę Państwa, ja myślę, że jeżeli człowiek styka się z wielkim dziełem, to zetknięcie zostawia ślad już na całe życie. I każde późniejsze wykonanie jednak gdzieś podświadomie odnosi się do tego pierwszego przeżycia. Ja Bramy Jerozolimy słuchałam po raz pierwszy w kościele świętej Katarzyny 6 czerwca 1997 roku, kiedy było krakowskie prawykonanie. Prowadził to Tomasz Bugaj, soliści Bożena Harasimowicz, Izabela Kłosińska, Jadwiga Rapę, Wiesław Ochman, Borys Carmelli i wspomniany tu już Gustaw Holubek jako narrator. Jak dzisiaj patrzyłam na ten olbrzymi aparat wykonawczy, zastanawiałam się, jak się to w tym kościele zmieściło wszystko. Ale najprawdopodobniej połowy muzyki, która jest zawarta w tej partyturze, nie słyszałam. Bo wnętrze kościelne powodowało odbicia i tak dalej. Ale jednocześnie wnętrze kościelne nadawało tej muzyce posmak metafizyki. I idąc tutaj na koncert, szczerze mówiąc, znając tu akustykę, bałam się. Bałam się, jak to będzie. Bez pogłosu, bez tego uczucia wielkości, jakiejś takiej rozpływającej się nad człowiekiem, tego, jak człowiek jest otoczony muzyką w kościele ze wszystkich stron. I tutaj usłyszałam, można powiedzieć, znowu
premierę Siedmiu Bram Jerozolimy. Bo takiej przestrzenności, jaką mogłam obserwować i słuchać przy tej przestrzeni, przy tym rozstawieniu wykonawców, kiedy mogłam zajrzeć dosłownie w każdą nutę, w każdą frazę, to w kościele tego nie miałam. Wnętrze, oprócz przestrzenności, ma swoje mankamenty też. Zauważyli Państwo, ostatni akord i tak by się chciało słuchać tego wybrzmienia, a tu nic, ucięte. Zastanawiałam się w trakcie koncertu, czy koncert jest nagrywany, czy koncert jest nagłaśniany. Bo mikrofony stały.
Tak, ale te mikrofony, które były, to tam tubafony miały, to były tak zwane orientacyjne.
Nie, ale chór miał mikrofony, stały mikrofony na scenie.
No z tego co wiem, to nie wiem, czy koncert był nagrywany.
Wydaje mi się, że miała być rejestracja, miała być rejestracja. Na pewno to nie było do nagłośnienia
tak?
artystów.
Tak?
Znaczy
do rejestracji.
Do rejestracji, tak. No to w porządku. No. Bo właśnie tutaj zastanawiałam się, w pewnym momencie mi się wydawało, że słyszę skrzeczący głośnik. No ale może to jest tylko moje wrażenie. I ten utwór zrobił na mnie dzisiaj zupełnie inne wrażenie. Ale podobnie jak w kościele, miał tę olbrzymią głębię, olbrzymią emocję. Pan mówi, że Penderecki był dla Pana innym światem, bo Pana światem był Bach i Brahms. Ale w Pendereckim jest i Bach, i Brahms. Szczególnie właśnie w Siedmiu Bramach Jerozolimy. Bo sam Pan powiedział, jakim świetnym polifonistą jest Krzysztof Penderecki. A teraz ta głęboka ekspresja, ta głęboka emocja, która jest zawarta w tej późnoromantycznej muzyce, której słuchaliśmy dzisiaj, wywodzi się właśnie przecież od Brahmsa, powiedziałabym.
Tak,
można tu znaleźć pewne analogie.
Tak, znaczy, oczywiście i ma Pani rację, tylko ja wtedy byłem zupełnie niedojrzały do takiego odbioru tej muzyki. Oczywiście, że to wszystko tam jest u Pendereckiego, ale ja byłem po prostu takim laikiem i odrzucałem od razu tą estetykę, bo to była w pięknej harmonii, w pięknej polifonii, widziałem jakby sens, a tutaj no, lenistwo jakieś może, żeby się...
Nie, no po prostu nie, ja myślę, nie miał jest... Pan najprawdopodobniej z nią dokładnego...
No nie miałem kontaktu, no.
Bo przecież, ale jeżeli pasja, no to no, ale... Stabat Mater.
Tak, tak, ale no jednak ten początek, ten, mi się wydaje, że właśnie mniej skupiłem się na tych takich bardziej przyswajalnych fragmentach, a bardziej mnie odrzuciły te efekty, ta retoryka, która mnie później zachwyciła.
A teatr
tak naprawdę.
Muzyczny?
No, tak.
Sam
no,
pan mówi
tak,
o teatrze.
Tak, tak. Nie,
no,
absolutnie nie dyskutuję już na ten
jest temat. Jest tutaj też.
Tak, tak.
Piękny był dzisiaj kwintet solistów. Bardzo pięknie, szczególnie głosy żeńskie. Pięknie panie współbrzmiały. Brakowało mi trochę basa. Borys Carmelli tutaj dawał tę podstawę, basso profondo dawał tę podstawę, której chwilami mi tutaj dzisiaj brakło. Ale w sumie w tym suchym wnętrzu pan potrafił wywołać ten efekt, który był w kościele. Efekt modlitewnego uniesienia, może nie aż takiej metafizyki, jaką daje kościelne wnętrze, ale głębokiego przeżycia tekstu i muzyki i poczucia, że, Boże, jak to powiedzieć tak na bieżąco, że to jest muzyka, która czyni człowieka lepszym. Chociaż trudno się też i wyzwolić od skojarzeń takich codziennych, bo tubafony z tym swoim suchym klekotem nie kojarzyły mi się dzisiaj z tańcem, z zabawą, bo to był jak odgłos karabinów.
Ja pozwolę sobie jeszcze dwa słowa dopowiedzieć. Proszę. Wspomniała pani Anno o Borysie Karmelnim, wybitnym interpretatorze też muzyki Krzysztofa Pendereckiego, wybitnym basie, znanym z Pasji, z Siedmiu Bram. Dzisiaj jest dzień zaduszny, Borysa już nie ma od kilku lat z nami też w tym naszym realnym świecie. A Borys Karmelli, oprócz tego, że był wybitnym basem, w momencie, którym postanowił, że już nie będzie więcej śpiewał, choć to było zdecydowanie za wcześnie, kreował partię narratora właśnie w Siedmiu Bram. W ramach Jerozolimy. Też mieliśmy wielokrotnie przyjemność z nim współpracować. Również chciałabym wspomnieć wybitnego, już nieżyjącego niestety basa Romualda Tesarowicza, naszego wielkiego przyjaciela, który też wszystkie partie basowe w dziełach Krzysztofa Pendereckiego wykonywał. Także myślę, że ten dzisiejszy dzień też w tym dzisiejszym zadusznym dniu możemy wspominać również wielkich, wielkich artystów, którzy wykonywali muzykę profesora, a których już nie ma z nami dzisiaj.
Szanowni Państwo, i tak pomału dochodzimy do finału naszego spotkania dzisiejszego w tym niezwykłym miejscu, w tym niezwykłym dniu i tak niezwykłym utworem i z tak fantastycznymi wykonawcami. Ta muzyka na pewno zostanie głęboko w nas, ponieważ nie da się jej zapomnieć. Nigdy się nie da jej zapomnieć. Te dźwięki zostają i rozpoznajemy je, czy też motywy, które pojawiają się potem w czwartej części tak bardzo, czy też właśnie ten finał, czy też no, chociażby te tubafony, które według mnie też brzmiały zupełnie inaczej, chociażby w Filharmonii Krakowskiej, jak były później wykonywane. Wydawało mi się w ogóle, że były wtedy większe niż teraz. Chyba, że ja dorosłam do tej muzyki. Albo wnętrze inne. Tak jest. Można w ten sposób to powiedzieć. Ja wybrałam taki cytat z Krzysztofa Pendereckiego na finał naszej rozmowy. To są słowa z 2011 roku. To jest przesłanie na Dzień Muzyki. Krzysztof Penderecki wtedy napisał, bo tak zawsze się prosi największych artystów, którzy są, żeby pisali takie przesłanie. I Krzysztof Penderecki napisał coś takiego. Kiedyś oddawałem się szaleństwom muzycznej awangardy. Interesowało mnie poszukiwanie i tworzenie nowych brzmień, nowej muzyki. Nigdy jednak dla samych eksperymentów czy zewnętrznych efektów. W szaleństwie działania jest bowiem metoda, kiedy to, co uzyskuje się w określonej materii, obdarzone zostaje sensem. A muzyka jest tą cudowną wartością zakorzenioną w naturze i w kulturze, która przekazywać może owe sensy na sposób uniwersalny, ponad określonymi językami. I stąd bierze się jej wspaniała siła, siła uniwersalnego piękna. Warto o tym pamiętać. Dziękujemy Państwu bardzo. Pani Iwona Hossa i Maciej Forek.
Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo.